Będę czytał z Dziejów Apostolskich drugi rozdział od pierwszego wersetu. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy znajdowali się razem na tym samym miejscu. Naraz dał się słyszeć pochodzący z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, który napełnił cały dom, gdzie wszyscy przebywali. Równocześnie pojawiły się nad nimi jakby języki z ognia. Rozdzieliły się po jednym, spoczęły na każdym z osobna. Wtedy wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak sam Duch pozwalał im mówić. Przebywali zaś wtedy w Jerozolimie Żydzi pobożni ze wszystkich narodów zamieszkujących ziemię. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się gromadnie. Ogarnęło ich przy tym wielkie zdumienie, bo oto każdy słyszał, jak przemawiano jego własnym językiem. I pytali, pełni zdumienia i podziwu, czy ci przemawiający nie są wszyscy Galilejczykami? Jak więc się to dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny język? Portowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei czy Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i regionów Libii położonych blisko Cyryny oraz przybysze Rzymu, wreszcie Żydzi i prozelici, Kretańczycy i Arabowie, wszyscy słyszymy, jak w naszych własnych językach opowiadają o wielkich dziełach Boga. Pełni zdumienia, nie wiedząc, co o tym sądzić, pytali jedni drugich, co to ma znaczyć. A inni wyśmiewali się, mówiąc, upili się młodym winem. Wtedy powstał Piotr razem z 11 i przemówił do nich głosem donośnym. Mówiąc zaś tak, Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, proszę was o chwilę uwagi i dokładnie wysłuchajcie tego, co wam powiem. Ludzie, których tu widzicie, nie są pijani, choć się niektórym spośród was tak wydaje. Jest przecież dopiero trzecia godzina. Lecz to, co widzicie, że spełnia się na nich przepowiednia proroka Joela. Za dni ostatnich, mówi Pan, wyleję ducha mego na wszelkich ludzi. Wasi synowie i córki wasze będą prorokować. Młodzi będą mieć widzenia, a starzy sny. Nawet na sługi i służebnice moje wyleję w owych czasach mego ducha i będą prorokować. Ukażą też rzeczy przedziwne w górze, na niebie i znaki nisko na ziemi, krew, ogień i obłok dymu. Słońce zaś się zaćmi, księżyc krwią zajdzie przed nadejściem Dnia Pańskiego i wielkiego, i wspaniałego. Każdy zaś, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, dostąpi zbawienia. W tym tygodniu spędziłem trochę czasu z moim przyjacielem, pastorem z Giżycka. Opowiedział mi taką historię. Kiedy byłem w liceum, byłem buntownikiem. Młodym buntownikiem. Pastor z Giżycka jest mniej więcej w moim wieku, a więc były to czasy zamierzchłe, dawne. Komunizm był w Polsce. A on tworzył grupę przeciwników ustroju. A więc organizował różne spotkania polityczne, buntował się przeciwko systemowi i tak dalej. Jak to w tych czasach miało miejsce? I pewnego dnia w ich szkole, w liceum, pojawił się nowy uczeń. Pojawił się nowy człowiek, który był idealistą, był komunistycznym szefem ZHP. I nagle konsternacja. On zaczął ideologię swoje propagować. Zaczął organizować spotkania ZHP. Zaczął też między innymi te ideologie swoje, przekonania polityczne wdrażać. I co się stało? Mówi, nie wiem, jak to się działo, my opozycjoniści, my, którzy byliśmy przeciw, nagle wszyscy zaczęliśmy się w niego wpatrywać, bo powiedział mi tak, pastor, on miał to coś. On miał to coś w sobie, jak on coś organizował, jak on gdzieś robił jakieś wypady, jak organizował wędrówki piesze, jak organizował program, ten, który przygotowywał w klasie, wszyscy do niego lgnęli. I rozmawialiśmy o Duchu Świętym i o Kościele. To taki przykład. I doszliśmy do wniosku, że my także musimy mieć to coś. Musimy mieć to coś, aby pociągnąć sceptyków, ludzi, którzy są przeciwni, ludzi, którzy nie rozumieją, ludzi, którzy się buntują, ale gdy mamy to coś, gdy mamy tę iskrę, ten ogień w sobie, gdy jest w nas to właśnie, to o czym czytaliśmy, Duch Święty, Jego ogień, to także będziemy w stanie mieć wpływ na innych. Po to przyszedł Duch Święty. Amen? Po to Duch Święty został wylany. Po to Duch Święty został dany Kościołowi. Kiedy Kościół w Dziejach Apostolskich otrzymał to coś, ten ogień, kiedy stąpił na nich, kiedy spoczął na nich Duch Święty, kiedy Duch Święty dotknął ich serc, nagle zrobili ogromną rewolucję w całej Jerozolimie. To coś. Ten ogień w nas. Ten ogień, ta iskra Bożego Ducha, którą za wszelką cenę okoliczności życia, praca nasza, nasze obciążenia, diabeł, szatan, wszystkie rzeczy, które nas otaczają, próbują zgasić, próbują stłamsić w nas. I kiedy nie ma tego czegoś, stajemy się obumierającymi, martwymi, bez entuzjazmu, bez pasji, nie mamy nic do zaoferowania. Jesteśmy jakby obrabowani, okradzeni z tego, co jest motorem życia, co jest mocą, którą Bóg chce nam dać. Dlatego musimy dziś na nowo przywołać tą potrzebę, aby Duch Święty na nas stąpił. Aby Duch Święty nas dotknął. Dzień Zielonych Świąt. Dla nas, ludzi otwartych na Ducha Świętego, to czas szczególny. Zgodzicie się ze mną? Pamiętajmy, Duch Święty zawsze pragnie coś nam dać. Kiedy Duch Święty przychodzi, to nie pozostaje bez echa. Kiedy Duch Święty dotyka naszego życia, kiedy Duch Święty porusza się w nas, dotyka naszych serc, wtedy coś się z nami dzieje, przychodzi objawienie. Kiedy Duch Święty przychodzi i dotyka człowieka, nagle otrzymuje objawienie, że jest grzesznikiem i potrzebuje zbawienia. To jest niesamowite dzieło Ducha Świętego. Duch Święty nagle zaczyna dotykać serc ludzi, którzy jeszcze nigdy nie odrodzili się z Ducha, z nowego życia, które mamy w Jezusie. I oto Duch Święty przychodzi i objawia, nagle otwiera oczy i rozumiemy, każdy z nas to przeżył, kto przeżył spotkanie z Jezusem. Nagle Duch Święty nam uświadomił, dał nam objawienie, że jesteśmy grzesznikami, potrzebujemy zbawienia. Ja przynajmniej padłem wtedy na kolana i mówię, Boże, ratuj moje życie. Duch Święty także daje ożywienie. On jest takim ożywczym tchnieniem. Pamiętacie? Już w tych księgach Salomonowych, kasnodziei Salomona czytaliśmy wołanie, o przyjdź wietrze. Jest tutaj ta parafraza, ten obraz wiejącego wiatru Bożego Ducha. Przyjdź i przewiej nasze ogrody. Wnieś odświeżenie, ożywienie do naszego życia. Chciałbym dzisiaj przez chwilę wskazać na kilka takich elementów, które czyni Duch Święty, gdy przychodzi, gdy dotyka nas, gdy napełnia nasze życie. I od tych kilku myśli, które chcę przekazać dzisiaj w tym przesłaniu, po prostu nie uciekniemy, jeśli otworzymy się na Ducha Świętego. Po prostu one będą miały miejsce. Po pierwsze, gdy Duch Święty przychodzi, gdy Duch Święty nawiedza nas, dotyka nas swoją mocą, wnosi żywotność do naszego życia w wierze. Oto nagle ludzie, którzy są pełni Bożego Ducha Świętego, mają w sobie siłę, jakiś ponadnaturalny impuls, że wierzą, że wszystko jest możliwe. Że Bóg może uczynić wszystko, że jest w stanie uczynić wszystko. On jest w stanie zamienić bezradność ludzką w zwycięstwo. Nagle nasza wiara otrzymuje taką niesamowitą odżywkę, witaminę, ożywiającą witaminę i oto nagle ta żywotność przychodzi do naszej wiary i my wiemy, że wiemy, że Bóg może, wiemy, że nasi bliscy będą zbawieni, wiemy, że choroba ustąpi, wiemy, że trudności zostaną złamane, wiemy, że to, co jest niemożliwe, stanie się możliwym. To czyni Duch Święty. I tego nam potrzeba. Potrzeba nam tego ożywienia, bo sceptycyzm, trudności, różnego rodzaju okoliczności życia przytłaczają nas codziennie. Widzimy tylko bezradność, bezsilność, smutek, przygnębienie. Duch Święty wnosi żywotność do naszego życia w wierze. Ale to nie wszystko. Co jeszcze? Duch Święty sprawia, że my, ludzie, którzy narodzili się na nowo, którzy przyjęli Boga, nagle jakby na nowo zakochujemy się w Jezusie. A więc Duch Święty daje siłę naszej miłości do Boga. Duch Święty sprawia, że zaczynamy Go kochać bardziej niż kochaliśmy Go wczoraj. Kochać Jezusa powinniśmy wszyscy. Kościół powinien kochać Jezusa. Powinniśmy być zakochani w Jezusie. Powinniśmy mieć te uczucia miłości. Wiele razy małżeństwa potrzebują takiej odnowy, aby na nowo zakochać się w sobie. Był czas narzeczeństwa, był czas euforii w miłości, zakochaniu się, fascynacji, przeżywania emocjonalnego, uczuciowego, nic nie było w stanie tego zatrzymać i zburzyć. Nawet przeciwna przyszła teściowa nie była w stanie zatrzymać tego ognia miłości. Albo może to nie mój ulubiony wizerunek z przyszłego zięcia. Może widziałabym innego, a więc robi wszystko, aby to zatrzymać, ale kiedy jest ten ogień miłości, nikt go nie jest w stanie zgasić. I w końcu mama ulega. Ugina się. I mówi, nie mam szans. Ta miłość jest większa. A więc Duch Święty sprawia, że zakochujemy się w Jezusie. I wiecie, zakochanie w Jezusie to nie jest... chcę to wyjaśnić. To nie jest uczucie religijne. To nie jest postawa obowiązkowości. A więc jestem taki sztywny, jestem taki obowiązkowy, jestem taki rygorystyczny, jestem taki prawnie poruszający się według zasad, nakazów, prawa i tak dalej. Tak ma być, bo jestem w Jezusie. Nie. Zakochanie to jest niesamowicie spontaniczna, radosna atmosfera w uczuciach, którą mamy. To jest coś takiego naturalnego, coś, co sprawia mi ogromną przyjemność, coś, co nie jest wymagane poprzez zasady, nakazy, prawa. To jest duch religijności, duch sztywny, duch taki radykalny, konserwatywny, który mówi, o, musi być tak i koniec. Wszystko powinno wynikać z miłości. Bo kiedy ja kocham Jezusa, to wszystkie inne rzeczy nie mają znaczenia. Kiedy siedzieliśmy sobie z pastorami do drugiej nad ranem, czy do trzeciej, mówimy o różnych sytuacjach w kościele. Jeden brat, pastor z Gdańska, Tomasz, mówi, słuchajcie, mówiliśmy o życiu pastorskim. Pastor, który kocha Jezusa, pastor, który się modli, pości, on nigdy nie będzie sfrustrowany. Nawet jeśli jego zbór będzie mały, nawet jeśli nie będzie rozwijał, nawet jeśli nie będzie wielkich rzeczy, to taki człowiek, który jest rozkochany w Jezusie, który się modli, który pości, będzie zawsze zadowolony i wdzięczny. Bo to wynika z tego, co jest w środku, nie z okoliczności na zewnątrz. Dlatego potrzebujemy na nowo ożywczego tchnienia, aby zakochać się w Jezusie, aby być wdzięcznym za życie, które mamy, aby być wdzięcznym za błogosławieństwa, które mamy, aby być wdzięcznym za radość, którą mamy, za to, że imię moje zapisane jest w niebie. Kocham Jezusa, Jego mam, On jest ponad wszystkim. Inne rzeczy są drugorzędne, nie mają takiej wartości. On jest najważniejszy. Halleluja. Po trzecie, gdy Duch Święty przychodzi ze swoim odświeżeniem, ożywieniem, jest to jak szczególne nawiedzenie nieba, które wyostrzy nasze postrzeganie Bożej obecności. Czy wiecie, że Duch Święty chce nam bezustannie przypominać o Bożej obecności? O Bożej obecności. Że Bóg jest ze mną wszędzie. Że wszystko widzi.
że wszystko wie, że nad wszystkim czuwa. Wiecie, z tego powodu rodzi się w nas taka zdrowa bojaźń pańska. To nie strach przed Bogiem. To jest respekt. To jest szacunek, który mnie motywuje do tego, abym mojego Boga, który jest obecny, nie zasmucał moim grzesznym postępowaniem. Dzisiaj rodzi się taka mentalność, taka tendencja wśród ludzi wierzących, że Bóg jest tak dobry, tak kochający, że bez względu na to, jak żyję i co robię, On mi zawsze wybacza i wszystko jest okej. A chciałbym uwrażliwić nas na coś innego. Że my możemy Boga zasmucać. Że my możemy zasmucić Pana Boga właśnie naszym lekceważeniem w postępowaniu, w zachowaniu i w życiu. Zasmucamy Boga swoją postawą. Wczoraj mówiłem o tym młodzieży, że duch strapiony, duch przygnębiony, człowiek, który jest strapionego ducha, jest zasmucony, jest przygnębiony, popada w choroby. Nasz Bóg nie zachoruje, nie martwmy się. On jest podatny na tego typu rzeczy. On nigdy się nie męczy, on nigdy nie ustaje, on nigdy nie choruje. On jest doskonały, sam w sobie. Ale można go zasmucić. Możemy zasmucić Ducha Świętego. I Duch Święty pragnie być w naszym życiu. To jest szczególny przejaw nieba na ziemi. Szczególny przejaw obecności Bożej w moim życiu. Nie to, że ja o Bogu mówię. Nie to, że czasami coś wyśpiewam o Nim. Ale moim postępowaniem z szacunku dla Niego postrzegam Jego obecność. Będę żył tak, aby się Mu podobać. To nie jest tak z Panem Bogiem, jak z szefem w pracy, że jak jest, to go respektujemy, to szanujemy, to stoimy czasami na baczność, to obawiamy się o stratę pracy, a więc wyrażamy wszelki szacunek, uginamy się do pasa i tak dalej. Tak jest prawda. W dzisiejszych czasach, taka jest rzeczywistość. Bo na Twoje miejsce już może być dwóch czy trzech innych. A kiedy szefa nie ma, to sobie możemy na niego pogadać, możemy go poprzeklinać, możemy mu pokazać różne gesty, jak opuszcza już biuro czy pomieszczenie, w którym jesteśmy. Możemy pokazać prawy, lewy czy środkowy palec, nie wiem który. To tak nie jest. Bóg jest cały czas obecny. To nie tak jak szef pracy, który odchodzi od nas, bo po prostu musi już iść do domu albo ma inne zajęcia. Duch Święty chce wyostrzyć nasze postrzeganie Bożej obecności. Bóg jest. I to jest najważniejsze i najcenniejsze w moim życiu. Jestem w domu, Bóg jest. Jestem w samochodzie, Bóg jest obecny ze mną. Idę drogą, On jest przy mnie. On wypełnia mnie swoją obecnością. On jest moim przyjacielem, On jest moim Ojcem, który się o mnie troszczy. I On jest tak kochany, On jest tak dobry, że ja będę robił wszystko, aby Go nie zasmucić. Żadnym moim zachowaniem, żadnym moim czynem, żadnym moim postępowaniem. Następna myśl. Duch Święty sprawia, że na nowo oddajemy się całym sercem uwielbieniu Boga. To Duch Święty sprawia. To Duch Święty powoduje, że człowiek jest w stanie uwielbiać Boga. To Duch Święty nas zmienił. To Duch Święty zmienił naszą mentalność, zmienił nasze zachowanie, bo byliśmy nieprzyzwyczajeni, bo tak nas w jakiś sposób wychowano w naszej religijności, w naszym religijnym zachowaniu, że uwielbienie, modlitwa czy jakiekolwiek postawy muszą być takie, a nie takie. I oto nagle, gdy zjawiliśmy się wśród ludzi, którzy wielbią Boga, którzy oddają Mu chwałę, zastanawialiśmy się, jak to może być, jacy oni są dziwni, jak oni to robią, Jak oni to potrafią? Jak oni potrafią się tak modlić sami z siebie? Jak potrafią tak wychwalać Boga? Jak potrafią tak podnosić ręce? Tak cieszyć się Panem? To Duch Święty sprawia, to Duch Święty powoduje, że nagle coś w nas ożywa i nagle podnosi się nasz głos, nagle dźwigają się nasze ręce, aby oddawać Bogu chwałę i diabłu zależy na tym, aby to zgasić. Aby Kościół był takim, jakim był kiedyś, bez chwały, bez uwielbienia, sztywny, skostniały, zimny, bez emocji, bez entuzjazmu, bez życia, bez radości. Też wczoraj o tym mówiłem młodzieży, wczoraj gdzieś tam przypadkowo na CNN-ie był reportaż z kościoła w Nowym Jorku. Kościoła, który powstał 3 lata temu, ma 6 tysięcy wiernych. Przez 3 lata. CNN nagrał to, co się dzieje przed nabożeństwem. Była reporterka CNN-u, telewizji wiadomości amerykańskich i ona mówi, słuchajcie, to jest Kościół. I stali ze służby porządkowej bracia i zatrzymywali tłum. I mówią, słuchajcie, przepraszamy, nie ma miejsca. Nie ma miejsca, przepraszamy. Nie ma miejsca, niestety. Musicie przyjść na następne nabożeństwo, jeśli tu pozostaniecie przez to, które teraz będzie trwało. 5 nabożeństw w niedzielę. Kościół, w którym wielu z nas by się nie mogło odnaleźć. Kościół zupełnie o innej mentalności. Kościół, z którego wychodzą ludzie i mówią, przeżyliśmy uwolnienie, przeżyliśmy zbawienie, ale forma nabożeństwa po prostu nas, my jesteśmy już związani duchem religijności. Ale wiecie, kiedy patrzyłem na te tłumy, które cisnęły się drzwiami i oknami na nabożeństwo, powiedziałem sobie, coś tam jest. I redaktorka mówi, słuchajcie, to nie jest mecz koszykówki, to nie jest mecz bejsbola, to nie jest jakiś film fantastyczny w kinie, to jest kościół, to jest nabożeństwo w niedzielę w kościele. Szok. Młodzi ludzie. Justin Timberlake, był tam piosenkarz jakiś, ja go nie znam, i pyta go redaktorka, co przeżyłeś na tym nabożeństwie? Mówi, pierwszy raz w życiu ktoś walnął w moje serce, że otworzyły się mi oczy, kiedy ten pastor, dziwny pastor, młody, z łańcuszkiem na szyi, bez krawatu, w koszuli, głosił. Tysiące ludzi nawraca się i przeżywa Boga. Ale gdybyście zobaczyli ich uwielbienie, pasję, z jaką wielbią Boga, jak oddają Bogu chwałę, może nowocześnie, może głośno, może nie w stylu hymnów starych, protestanckich, ale spontanicznych, żywych. Zresztą Biblia mówi, że Bóg bezustannie czyni nową rzecz. Bo Bóg nie jest skostniały, On nie utknął w tradycji, nie utopił się w jakiejś liturgii. On jest ciągle żywy i ciągle działa i zbawia ludzi. Halleluja. Potrzeba nam ożywienia, potrzeba nam tego ognia, tego coś, tej iskry w sobie. To jedynie może uczynić Duch Święty. Żywy Kościół, który wielbi Jezusa, który oddaje Bogu chwałę, nie stojąc, rozglądając się, czy trzymając ręce w kieszeni, ale oddaje Bogu cześć, bo Bóg jest godzien chwały. Jeszcze może 2-3 króciutkie myśli. Duch Święty, gdy przychodzi, ożywia w nas Słowo i sprawia, że ono jest skuteczne przez wiarę. Słowo to jedna rzecz. Drugą rzeczą jest, aby stało się skuteczne przez wiarę w moim sercu, w moim życiu. A więc ja mogę znać Słowo. Ja mogę znać Biblię. Mogę ją przeczytać już 100 razy. Mogę odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeśli nie zostaje to słowo ożywione przez wiarę w moim życiu, jest tylko literą, którą znam. Jest tylko wiedzą, którą mam. Słowo dopiero ożywione. Powiem tak, wolałbym mieć mniej słowa, mniej wiedzy, mniej poznania, a ożywione słowo w moim sercu, kiedy zmagam się i pokonuję trudności, niż mieć wiedzę i ciągle narzekać i patrzeć na wszystko negatywnie i mieć ciągle niepewne życie, bo ja wiem, że Boże Słowo ożywia i sprawia, że jest skuteczne przez wiarę. Wolałbym znać parę wersetów, które żyją w moim sercu przez wiarę, które powodują, że diabeł pierzcha, kiedy wypowiadam je w mocy Ducha Świętego. Moc żywego słowa, ożywionego słowa w nas sprawia to Duch Święty, że owe słowo jest skuteczne przez wiarę w naszym życiu. Co jeszcze czyni Duch Święty? Gdy Duch Święty przychodzi, gdy nas odświeża, gdy nas napełnia, głoszę teraz do Kościoła, do nas, do ludzi wierzących, Duch Święty także zawsze przekonuje o grzechu i prowadzi do szczerej pokuty. To nie jest tak, że chrześcijanin nie musi pokutować, bo już się nawrócił 20 lat temu. To jest błędna herezja, to jest nauka zwodnicza. Biblia mówi, że wszyscy dopuszczamy się uchybień. Nie na darmo Biblia mówi, że mamy orędownika w niebie, który oręduje za nami, a jeśli zgrzeszymy i pokutujemy, jest ktoś, kto jest nam w stanie pomóc i jest ktoś, kto nam daje oczyszczenie. Jego krew oczyszcza nas. Kiedy Duch Święty przychodzi, nagle uwidaczniają się, nagle zaczynają się świecić te czerwone lampki mojego nieprawidłowego postępowania. Nagle Duch Święty, Biblia o tym mówi, że On przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Nie tylko ludzi z tego świata, ale także nas, Kościół. Czasami tak bardzo się, że tak powiem, ułożymy, ustabilizujemy, utwierdzimy, że zapominamy o tym, że popełniamy błędy i trzeba Pana Boga za nie przeprosić. Tylko tyle. Bóg nie stoi z batem nad nami, a teraz Ci dam lanie 25 batów za Twój grzech. Bóg stoi i czeka, kiedy przyjdzie ten mój syn, moje dziecko, upadnie na kolana i powie: Panie, wybacz mi, że nie byłem taki, jak być powinienem. Zrobiłem coś, czego zrobić nie powinienem. Nie musimy się tego wstydzić. Taka mentalność. Nie wypada w kościele wierzącemu się przyznać, że zgrzeszył. Lepiej żyć w tym grzechu, tak? Nie wypada się przyznać, że ma nieprzebaczenie. Lepiej nie przebaczać. Nie wypada się przyznać, że mam jakąś zawiść w sercu, nienawiść. Wiecie, ostatnio oglądałem film i w tym filmie było takie hasło, był cytat świętego Augustyna. Wiecie, jak on brzmiał? Nienawiść to trujący napój, który pijemy i myślimy, że ktoś inny umrze. Halo? Aż sobie zapisałem w komórce, jak oglądałem ten film, muszę to zdanie sobie zapisać. Nienawiść w sercu, zawiść, to tak jakbyśmy pili truciznę, abyśmy byli zatruci i myśleli, że to tego, którego nienawidzę, dotknie. Niestety nie. To ciebie i mnie dotyka. To ty i ja jesteśmy zatruci. To my umieramy, nie ten, którego nienawidzimy. Jemu się dobrze powodzi, on sobie chodzi i się cieszy. A my umieramy, a my jesteśmy zatruci. Nienawiścią, to trucizna. Mądre słowa powiedział. Bardzo mądre słowa. Duch Święty chce nas przekonać o grzechu i prowadzi do szczerej pokuty. Co jeszcze? Króciutko. To nam jest też potrzebne. Zmienia naszą rutynową modlitwę w pełną pasji rozmowę z Bogiem, która zrewolucjonizuje nasze spodziewanie się tego, co niemożliwe. Wiecie, znowu popadliśmy w stereotypy ducha religijności. Jak modlitwa powinna wyglądać? Mamy swoje szablony. O, w kościele musi się pomodlić jeden po drugim głośno, bo tak było za naszych ojców, dziadów i tak dalej. I tak musi być dzisiaj. Modlitwa to jest coś innego niż zmówienie kilku zdań na nabożeństwie. Modlitwa to jest mój dialog z Bogiem. Wczoraj młodzieży też o tym wspomniałem. Mówię, słuchajcie, modlitwa to jest coś, czym żyję na co dzień. To nie jest rytuał kościelny. To nie jest rytuał nabożeństwowy, liturgiczny, tak jak żeśmy się przyzwyczaili. O, modlitwa, teraz muszę, oczywiście one są fajne i są potrzebne, super, jak się modlimy, gdy jesteśmy razem, gdy są wzniesione modlitwy, ale to nie wystarcza. Bóg chce sprawić, że nasza modlitwa będzie pełni pasją, rozmową z Bogiem. Kiedy koszę trawę, kiedy idę na spacer, kiedy jadę do pracy, kiedy wykonuję różne obowiązki, kiedy podróżuję, kiedy pracuję, gdzieś wewnątrz mam dialog z Bogiem. Gdy odkurzam mój dom, rozmawiam z moim Jezusem. On daje mi słowo. Gdy odkurzam moje pokoje, On mi daje przesłanie. Mówi, pomyśl nad tym. Powiedz o tym Kościołowi. Dziękuję Ci, Panie, że mówisz do mojego serca. Dialog z Bogiem. Żywa, pełno pasji, modlitwa. To Duch Święty czyni. To Duch Święty sprawia. I na koniec Duch Święty udziela nam darów ducha, aby wyposażyć Kościół do służby. Obdarowuje nas, wyposaża, daje nam dar modlitwy nowymi językami. Biblia o tym mówi, że kto językami mówi, modli się, sam siebie buduje. Chcemy się budować? Są różne sposoby na to, by się budować. Czytanie słowa buduje nas. Uczestniczenie w społeczności buduje nas. Dobre, kreatywne, inspirujące rozmowy budują nas. Świadectwa budują nas. Ale także buduje nas modlitwa w duchu, nowymi językami. Tak Biblia mówi. List do Koryntian, 14 rozdział. Kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, modli się, ale dla Boga. Sam siebie buduje. Kto prorokuje, do ludzi mówi. Kościół buduje, innych buduje i zachęca. Duch Święty daje nam ten dar. A dzisiaj przechodzimy obok tego lekceważąco. Ach, gdzie tam językami się modlić, to takie niemodne, to takie starodawne, ale biblijne, ale skuteczne, ale dobre. To jest dar modlitwy. Biblia mówi, że mój duch się modli, umysł tego nie przyswaja, a ja wielkie dzieła Boże ogłaszam w modlitwie. Modlę się w niesamowity sposób, w duchu. Tam w tym przypadku, który czytaliśmy odnośnie dziejów apostolskich, oni nie tak modlili się w duchu, jak głosili języka, których się nie uczyli. Duch Święty im dał, aby mogli głosić dzieła Boże wszystkim tym gościom święta, którzy przyjechali do Jerozolimy. Czytaliśmy tą całą listę różnych narodowości, którzy przybyli do Jerozolimy na święto. Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Pontu, Azji, Pamfilii, Egiptu i różnych rejonów Libii, Kreteńczycy, Arabowie, prozelici, Żydzi. Oni w tych wszystkich językach głosili im różne dzieła Boże. Ci nieświadomi, prości ludzie, patrząc na to, mówili, no musieli się niesamowicie upić, że im tak idzie. Jak oni mogą? Skąd to się bierze? To jest niemożliwe. I wtedy stał Piotr i mówi, nie, to Bóg im dał te języki. To jest dar z nieba. To jest to namaszczenie. To jest obecność Ducha Świętego. To jest to coś, ta iskra, którą otrzymali, która spowodowała, że gdy głosili w tym dniu, 3000 Żydów oddało życie Jezusowi Chrystusowi. Niesamowite. Potrzebujemy tej iskry. Potrzebujemy tego coś. I o to coś, o tę iskrę chcemy się pomodlić. O ten ogień chcemy Boga poprosić. Chcemy zawołać, Panie, dotknij mnie. Panie, rozpal moje serce. Wiecie, tak życie inspirowane czymś. Komuś na tym zależy, aby chrześcijanie byli przygaszeni, byli bezradni, byli narzekający, byli bez życia, bez entuzjazmu. Komuś na tym zależy, abyśmy mieli taki wizerunek niepociągający. Aby ludzie patrząc na nas byli zniechęceni. Ach, ci chrześcijanie, jak na nich patrzę, to żal mi się ich robi. Komuś na tym zależy. Kto ma być tym inspirującym Bożym świadectwem? Jak nie jego dzieci? Oczywiście sami nie damy rady. I nikogo, ani siebie, ani was do tego nie zachęcam. Po prostu powiem szczerze, nie jesteśmy w stanie. Po prostu życie jest tak brutalne, jest tak ciężkie, jest tak niepoprawne, że po prostu nie dajemy rady. Chrześcijanie się załamują. Chrześcijanie popadają w depresję. Chrześcijanie się wypalają. Dlaczego? Bo nie ma tego ognia. Jak nie ma ognia, to ognisko gaśnie, tak? Jak nie ma ognia, to gaśnie życie. To jest brak Ducha Świętego. To jest jedyny powód. Duch Święty chce nam pomóc, abyśmy byli w stanie wytrwać. Dlatego Paweł pisał do Rzymian, płomienni duchem Panu służcie. Niech płonie was ten ogień. Pan Jezus mówi, jakże pragnę, bo po to przyszedłem, aby rzucić ten ogień na ziemię. Jan Chrzciciel mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Nie jestem godzien jego sandałów rozwiązać. On przychodzi, aby was chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Aby ten ogień, to coś było w nas. Abym nie był klapniętym chrześcijaninem. Abym nie był chrześcijaninem narzekającym, widzącym same niemożliwości, widzącym samą tragedię, widzącym samo zło, ale abym widział to, co dobre, abym płonął Bożym Duchem. To jest klucz. Tego nam potrzeba. Potrzeba nam Ducha Świętego. Bóg w swoim miłosierdziu powiedział o tym Jan w swoim liście. Udziela nam Ducha bez miary. Halleluja. Udziela Ducha bez miary. Potrzeba nam Ducha Świętego. Potrzeba nam tego ognia. On o wszystkim nam przypomni. Gdy Duch Święty zstępuje, jak to zrobić? Jak to zrobić, by być tą świętą oblubienicą? Jak to zrobić, by być oddanym Bogu? Jak to zrobić, by Bóg mnie używał? No jak to zrobić? Potrzebujemy Ducha Świętego. A gdy Duch Święty przyjdzie, wszystko w nas ożywi. Pobudzi nas do pokuty. Pobudzi nas do radości. Pobudzi nas do wiary. Ożywi słowo w naszym życiu, w naszych sercach, rozpali ten ogień uwielbienia, że będziemy chwalcami Pana, że ludzie patrząc na nas będą mówić, oni naprawdę Boga kochają, oni Go tak wielbią, jakby był dla nich wszystkim. Powstańmy, aby się pomodlić. Powstańmy, aby do Boga zawołać. Jeśli mógłbym prosić Gosię, muzyków, abyśmy mogli na koniec zaprosić Ducha Świętego, abyśmy mogli zaśpiewać, abyśmy mogli pomodlić się, abyśmy mogli pomodlić się śpiewając albo modląc się wypowiadając, jakkolwiek, cokolwiek, ale otwórzmy nasze serca i pozwólmy, aby Duch Święty stąpił, aby Duch Święty dotknął naszego życia, aby Duch Święty nas napełnił dzisiaj, abyśmy doznali ożywienia, abyśmy takie Boże tchnienie mogli przeżyć. Zaśpiewamy jakąś pieśń. Może którąś tego śpiewaliśmy na początku. Jeszcze muzycy, dobrze. Chciejmy oczekiwać na Pana. Wznieśmy nasze ręce do Boga. Halleluja, halleluja, halleluja. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Dziękujemy Ci, że jesteś. Dziękujemy Ci, że możemy przeżywać dziś obecność Twoją. Dziękuję Ci także, Duchu Święty, że mówisz do mnie, mówisz do nas poprzez swoje słowo. Czasami nie mamy niczego zaaranżowane, nie mamy przygotowanego nawet nabożeństwa, tak jak dzisiaj przyznajemy się, ale dziękujemy Ci, że Ty jesteś wystarczający, że Ty jesteś, Panie, że Ty jesteś gotowy, aby nam pomóc, jesteś gotowy, aby nas natchnąć, jesteś gotowy, aby nas ożywić, jesteś gotowy, aby nas napełnić, jesteś gotowy, aby rozpalić w nas ten ogień. Dzisiaj chcemy zawołać, aby ten ogień przyszedł, aby ten ogień dotknął nas, aby ten ogień rozpalił się w naszych sercach. Panie, oto jesteśmy. Ja jestem z moim kościołem, z moimi braćmi i siostrami, z moim ukochanym zborem, przed Twoim obliczem. Może nie z moim, ale z Twoim kościołem, ale z moim ukochanym zborem. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoim kościołem, którego Ty jesteś głową. I dziękujemy Ci, że to z Ciebie, to z głowy spływa na nas, dotyka nas, dociera do nas. Wszystko to, czego potrzebujemy do życia, wszystko to, czego potrzebujemy do zwycięstwa, wszystko to, czego potrzebujemy, aby być radosnymi, pełnymi wiary, pełnymi miłości do Ciebie chrześcijaninami. Rozpal, Duchu Święty, w nas ten ogień. Niech Pięćdziesiątnica zaistnieje po raz wtóry w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Panie. Prześpiewajmy teraz. Pomódlmy się do pieśni. Przyjdźmy jak spragnieni. Przyjdźmy do tych strumieni życia. A po tej pieśni wzniesiemy wszyscy głos do Pana. I tak jak w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale czytamy. I podnieśli jednomyślnie głos do Boga. I miejsce, na którym byli zgromadzeni, poruszyło się. I zostali napełnieni Duchem Świętym. I z odwagą głosili Boże Słowo. I zostali wyposażeni w moc wysokości. Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Tobie, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie.
Wszyscy spragnieni.
Dziękujemy Ci, Jezus.
Ci, którym źle,
Panie nasz.
Przyjdźcie do źródła.
Dziękujemy Ci, Jezus.
Strumień życia zanurzcie się. Niechaj bóle i troski omyją się. Tak jak głębia przyzywa, głębie, Panie. spragnieni.
Słabości
swej przyjdźcie do źródła, by zanurzyć swe serca w nim. Niechaj bóle i smutki dają myć się w wodach Jego miłości. Pragnij głębiej zanurzyć się. Wołam: Panie Jezu, przyjdź. Wołam: Panie Jezu, przyjdź. Wołam: Bogu Święty, przyjdź. Wołam: Duchu Święty,
Izajasz prorok wypowiadał takie słowa, które też w naszym społeczeństwie stały się bardzo popularne, są często cytowane przez media, ale to są słowa proroka Izajasza, to jest w księdze proroka Izajasza. Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię. To są słowa proroka Izajasza, to nie są słowa Jana Pawła II, to są słowa z księgi proroka Izajasza. A więc prorok Izajasz już dawno prorokował, wołając: niechaj przyjdzie Duch Święty, niechaj uzdrowi ziemię. Nawet pieśń mamy taką: niechaj stąpi Duch Twój i uzdrowi ziemię, niechaj stąpi i uzdrowi nasze serca, niech napełni nasze serca. Chcemy teraz zawołać indywidualnie, każdy dla siebie: Duchu Święty, dotknij mnie, ożyw mnie, na nowo świeżością swoją napełnij mnie, niechaj stąpi na moje życie ponownie. Duch Święty, Panie, dziękujemy Ci, że mamy taki czas, kiedy otwieramy nasze serca przed Tobą, otwieramy nasze życie przed Tobą, otwieramy, Panie, swoje dusze przed Tobą, abyś mógł nas odświeżyć, napełnić, odnowić. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty wlewasz przebudzenie do naszego wnętrza, że tam jest życie, Panie, że ono powinno być w środku nas, w naszych wnętrzach. Niech Duch Święty to uczyni, o czym dziś mówiliśmy. Niech Duch Święty przyjdzie, niech rozpali naszą miłość do Jezusa. Niech ożywi nasze uwielbienie, niech roznieci naszą wiarę. Niech sprawi, że na nowo będziemy widzieć, dostrzegać, będziemy wrażliwi na Bożą obecność. Panie, dziękujemy Ci, że Ty to czynisz, że obdarowujesz darami, że dajesz dar modlitwy w językach, że dajesz dar prorokowania, dar rozróżnienia duchów, dar czynienia cudów, dar wiary. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że to czynisz. Napełniaj nas. Niechaj spada ten deszcz na nasze życie. Niech napełnia nas. Niech napełnia nas Twój ogień, Panie. Abyśmy mieli to coś. Abyśmy mieli to coś, czego potrzebujemy. Abyśmy mieli to coś, co jest tak ważne. Panie, aby płonął w nas ten ogień. Twój ogień, Duchu Święty. Zamień wszelką zawiść, nieprzebaczenie, wszelki żal, wszelki smutek. Zamień, Panie, na tą żywą obecność Bożego Ducha, który będzie żył w nas. Dziękujemy Ci, Panie. Napełniaj nas teraz. Dziękujemy Ci za to, Panie. Przyjmujemy to namaszczenie. Przyjmujemy to namaszczenie. Chwała Ci, Panie Jezu. Alleluja Ci, Jezus. Tak oczami wiary chcę widzieć teraz i wiem, że to jest możliwe i że to jest realne, choć może oczami fizycznymi tego nie widzimy. To oczami wiary chcę widzieć teraz, jak na każdym z nas jest taki płomyk. Płomyk Bożego ognia, płomyk Bożego Ducha. Tak jak w dziejach apostolskich, gdy byli razem, nagle pojawiły się płomyki nad każdym z nich. I ten płomień wypełni ich wnętrza. Ten ogień napełni ich serca. Ten ogień napełnił ich życie. Przemienił ich zastraszonych, narzekających, pełnych strachu,
w ludzi wiary, w ludzi odważnych, ludzi gotowych na poświęcenia, ludzi gotowych, by ufać Bogu w swojej sytuacji. Przestali narzekać na innych, przestali wskazywać błędy innych, bo Duch Boży był w nich i pokazał im, co mogą, co potrafią, co są w stanie w Jego mocy. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Duchu Święty, napełnij nas teraz. Kiedy wyjdziemy z tego zgromadzenia, chcemy powiedzieć zaiste, Duch Święty jest realnością w moim życiu. Duch Święty jest realny w moim życiu, jest żywy w moim życiu. Jest moim szczęściem. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Dziękujemy Ci, Duchu Święty.